Nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to, co robię, ponieważ chcę, aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam.
Dzień dobry, moi drodzy, cześć. Witam Was serdecznie. Ciekawa historia przydarzyła mi się w tym tygodniu. Nie pierwszy raz, ale znajomy zapytał mnie, dlaczego, czy nie boję się, zarówno jeśli chodzi o moją książkę, jak i ten podcast, jak i nasze spotkania online, czy nie boję się przekazywania wiedzy w tak mięsisty i konkretny sposób, czy nie boję się, że nasza konkurencja będzie nas kopiować. No i uśmiechnąłem się trochę, ponieważ mówię mu, że to, co przekazuję tutaj, to jest mniej więcej tak 1% tego, co powinniście wiedzieć, co powinniśmy wiedzieć, jeśli chodzi o tę transformację, ponieważ jest tyle szczegółów, żeby to zrobić. I to mnie trochę zainspirowało do tego, żeby jeszcze więcej konkretów pokazać, jeszcze bardziej szczegółowo, ponieważ ja uważam, że nie wiedza jest największą przewagą konkurencyjną naszej firmy, ale ludzie i umiejętność przeprowadzenia tych transformacji, ja bym nawet powiedział, umiejętność łączenia i technologii, i wiedzy, i przeprowadzenia właśnie transformacji. W mojej ocenie nie wiemy więcej niż większość menedżerów, tylko że kilkaset razy robiliśmy to i popełniliśmy bardzo dużo błędów. W związku z tym powiedziałbym, że jedną z największych przewag konkurencyjnych w grupie Lean Passion jest to, że my potrafimy ułożyć to w logiczny ciąg i potrafimy, i mamy ludzi, którzy potrafią te transformacje przeprowadzić. I w związku z tą inspiracją ponagrywam teraz dla Was takie mięsiste odcinki w kontekście transformacji strategicznej organizacji. W moim modelu 2.0 w 2017 napisałem książkę Strategia Lean, dlaczego w wielkich firmach ludzie nie mogą doczekać się poniedziałków, i tam przedstawiłem taki pięciokrokowy model transformacji, który opracowałem wspólnie z zespołem na podstawie naszego doświadczenia. Dziś po 5 latach zrobiliśmy wersję 2.0, o której dokładnie powiedziałem w odcinku bodajże 73, nie pamiętam dokładnie, wybaczcie, ale mówiłem o 5 krokach transformacji organizacji. Nie będę powtarzał odcinka 73 czy też drugiego, takiego dłuższego, tak, kiedy opowiadałem o tej konkretnych 5 krokach. Wejdziemy w szczegóły i pokażę Wam, opowiem dokładnie, jak te 5 kroków się robi, czyli jak być efektywną organizacją oraz mieć zaangażowanych i spełnionych w firmie ludzi. Witajcie jeszcze raz, odcinek 75. Zacznijmy od dlaczego. Jak w organizacji zrobić purpose? Ja swoje kroki nazywam po angielsku. Wiecie, miałem już kilka zarzutów na temat tego, dlaczego łączę angielski z polskim i tak dalej. Ja zawsze odpowiadam tak, być może, wiecie, to jest brak pokory, dlatego że mogę. I uważam po prostu, że purpose, któremu poświęcimy dzisiejszy odcinek, dużo bardziej oddaje to słowo sens tego, co jest zawarte właśnie w fundamentach organizacji, bo dla mnie purpose oznacza i aspekt emocjonalny, czyli misję, czyli powód, dla którego firma istnieje lub w co wierzy, oraz cele tej organizacji, tak? Tłumaczenie bezpośrednie purpose jest ten taki cel większy niż my sami i tak dalej. W związku z tym w tym słowie znajduje się dla mnie i aspekt emocjonalny, czyli misja, wizja, i aspekt strategiczny, aspekt transakcyjny też, aspekt kierunkowy, czyli to jest dla mnie i strategia, i cele. I tak to sobie wymyśliłem, że w moim pierwszym kroku podejścia do transformacji strategicznych organizacji będzie purpose, na który składa się sens istnienia, poczucie przynależności, refleksja strategiczna i przygotowanie do wytycznych, z kim my chcemy w ogóle pracować, tak? Czyli mamy misję, wizję, strategię, cele strategiczne, wartości, zachowania i określone wytyczne pod dobór ludzi i liderów. Drugim krokiem, jak pamiętacie, jest people, czyli zastanowienie się, jaką kulturę organizacyjną ja powinienem zaprojektować, powinienem wdrożyć w mojej organizacji, żeby przyciągać ludzi, którzy pasują mi do purpose. To jest bardzo ważne i wymyśliliśmy sobie takie narzędzie Employee Engagement Canvas i Employee Value Proposition. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jakie grupy pracownicze mamy dzisiaj w organizacji, jak demograficznie to wygląda i żeby zrozumieć, jakie bóle, potencjalne korzyści mają poszczególne te grupy i w jaki sposób mogę połączyć cele organizacji z potrzebami emocjonalnymi pracowników. Mówiłem o tym ostatnio na naszej konferencji Human Focus Learning, czyli cele biznesowe połączone z potrzebami emocjonalnymi poszczególnych grup. Wynika to z motywacji 3.0. Nie tylko kija i marchewki z motywacji 2.0, ale z motywacji wewnętrznej. Oczywiście dyskusje na ten temat są bardzo duże, czy wszyscy ludzie pójdą w kierunku self-determination theory, czy ta motywacja będzie tak wyglądać, ale na pewno w kolejnych odcinkach będę rozmawiał na ten temat. Trzeci krok to jest zrozumienie klientów, zaprojektowanie modelu biznesowego pod potrzeby tych klientów oraz portfolio procesów biznesowych i wspierających po to, żeby dostarczać wartość do klienta w najprostszy, najbardziej wymagany przez niego sposób. Czwarty krok to jest świadome przywództwo, leadership na każdym szczeblu absolutnie, gdzie ja tutaj dzielę to na trzy takie kroki: zrozumieć siebie, zrozumieć pracowników oraz zbudować mini zespoły, które następnie podłączamy do purpose całej organizacji. Ja tutaj mówię też, że namawiam bardzo mocno do tego, żeby uczyć liderów budować team purpose and team culture, czyli jak to kiedyś w jednym z odcinków, turkusowa hierarchia. I ostatni krok, te cztery, które wcześniej robiliśmy, są właśnie po to, żeby umożliwić continuous growth, czyli taki ciągły rozwój, ciągłe doskonalenia, ciągły wzrost wszystkich, powiem tutaj brzydko, interesariuszy w organizacji. I ja tutaj bardzo namawiam do self-determination theory, czyli autonomy, competences, relatedness, w jaki sposób mogę dać ludziom autonomię, żeby jeszcze mieć do tego ramy, w jaki sposób mogę spowodować, że będą się rozwijać. Ta definicja jest cudowna, rozwój kompetencji, umiejętność lepszego radzenia sobie z otaczającym światem i w jaki sposób zbudować w organizacji relacje w oparciu o poczucie przynależności i tak dalej. I co zrobić, żeby ludzie ciągle się rozwijali, ciągle uczestniczyli w poprawie organizacji. Jak wiecie, z naszych badań, które robimy wspólnie z Sherlock Ways, wynika, że jedynie 3% osób w organizacji uczestniczy w czymś takim, co się nazywa ciągłe doskonalenie, dlatego tam są takie bardzo proste narzędzia, cel, wynik Kaizen, a dla liderów Runners, Repeaters, Strangers i nauka tego, w jaki sposób budować nawyki ciągłego kwestionowania status quo. To jest niby łatwe. W ogóle wiecie, wszystko już zostało wymyślone, ja to od dawna mówię. Wszystko jest szwedzkim stołem, trzeba tylko po prostu wiedzieć skąd. Czyli jeszcze raz, moje 5 kroków wypracowane przez ponad 17 lat, które dzisiaj stosujemy do transformacji strategicznej organizacji, która ma doprowadzić do tego, że organizacja jest i efektywna, i ludzie są zaangażowani, czyli Great Companies, Happy People. Nazwijmy to transformacją strategiczną 2.0 by Lean Passion, Purpose, refleksja tożsamościowa i strategiczna, People, czyli jaka kultura organizacyjna jak ma przyciągnąć ludzi, którzy pasują mi do Purpose. Następnie Clients and Processes, w jaki sposób, czego oczekują ode mnie klienci, jak mam się tego dowiedzieć i jak tą wartość dostarczyć, czyli ja tutaj robię Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, warsztaty z klientami oraz buduję portfolio procesów biznesowych oraz procesów wspierających na jednej kartce, które ma w sposób najlepszy, wymagany, najprostszy i najbardziej efektywny dostarczyć tę wartość dla klienta. Krok czwarty, leadership, ja, ludzie, zespół, czy ja chcę być liderem, czy rozumiem swoją rolę w tej organizacji, czy rozumiem perspektywę ludzi oraz jak zbuduję super team. Ja bardzo namawiam tutaj do tego, żeby zespoły liderskie miały swój mini purpose i swoją mini kulturę organizacyjną, która oczywiście wynika z kultury organizacyjnej całej firmy. I ostatni krok to jest continuous growth, czyli ciągłe doskonalenie i rozwój. Przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do purpose. Purpose jest dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, i aspektem emocjonalnym, i aspektem transakcyjnym, czyli robimy podczas nadawania sensu istnienia i budowania warunków do poczucia przynależności, refleksję tożsamościową i strategiczną. Wielokrotnie mówiłem o tym, żeby nie skupiać się na zadaniach, tylko zastanawiać się, do jakiej sytuacji ja chcę doprowadzić. Ja pracuję na warunkach docelowych, ustalając sobie sposób przeprowadzania organizacji przez zmianę. Pracuję na tym, żeby doprowadzać do pewnej sytuacji. Najpierw ustalamy, do jakiej sytuacji chcemy doprowadzić, a dopiero później, jakie zadania doprowadzą nas do tej sytuacji. I w przypadku nadawania sensu istnienia, budowania poczucia przynależności, czyli tej misji, wizji, strategii, celów strategicznych, wartości, zachowań, chcemy doprowadzić do trzech takich sytuacji, zbudować takie właśnie środowisko pracy trwałe. Pierwsze, 100% menedżerów wierzy, rozumie i wspiera kontekst biznesowy. Czyli 100% menedżerów wierzy, rozumie i wspiera tę misję, tę wizję, tę strategię, te cele strategiczne i te wartości, które zostały wypracowane przez pracowników. I właśnie drugi warunek docelowy to jest minimum 80% pracowników zadecydowało, w jaki sposób chciałoby pracować, czyli mówiąc po polsku, zaproponowało wartości. Dlatego wymusza to w moim procesie nadawania sensu istnienia zrobienie rundy lub kilku rund, w których ja konsultuję z pracownikami, co oni na ten temat myślą i jakie by zaproponowali wartości, które wspierałyby realizację tej strategii, wspierałyby misję, wspierałyby wizję. I w tym modelu to pracownicy proponują wartości, czyli misja, wizja, strategia zarządu jest wspierana przez wartości zaproponowane przez pracowników. No i trzeci warunek docelowy, 100% pracowników rozumie misję, wizję, cele strategiczne, strategię wartości firmy i to jest rzecz, na której wywala się większość organizacji, która ponosi w ogóle wysiłek zrobienia takiej refleksji strategicznej, zrobienia strategii, ponieważ zarządy pracują 3, czasami 9 miesięcy, średni czas, jak ja mierzę, robienia strategii w firmie jest około 6 miesięcy i co następnie robią? Przez godzinę komunikują, myślą, że ludzie będą mieli taką samą atencję i takie same emocje, jak oni, gdzie przepracowali to przez 6 miesięcy. I komunikacja strategii, jej późniejsza operacjonalizacja jest rzeczą, na której wywala się większość organizacji. Firmy mają naprawdę dobre strategie, ja je bardzo często oglądam. Bardzo to jest przemyślane, widać, że zostało zrobione to w refleksji z masą fajnych, wspierających narzędzi, ale największy problem to jest, jak do tego podłączyć ludzi. No to kochani, no na pewno nie przez godzinny town hall i mówienie ludziom, jak teraz chcemy pracować, liczenie na to, że teraz oni wszyscy położą się i powiedzą, o Boże, jak ja się cieszę, że w końcu mój zarząd dał mi strategię, bo przecież czekałem na to całe życie. Tak nie będzie, ludzie przychodzą do pracy, żeby z niej wyjść, więc trzeba się trochę bardziej wysilić. Dlatego już wam powiem, też nagram o tym odcinek. Komunikacja strategii w organizacji. Ja specjalnie mówię, bo wiecie, ja mówię tutaj o purpose, ale większość organizacji nie robi tego purpose, tylko robi strategię. Dlatego mówię, nazywam to po imieniu. Komunikacja strategii w organizacji powinna trwać 12 miesięcy i powinna być podzielona na poszczególne elementy, gdzie mamy na przykład komunikację emocjonalną, komunikację fizyczną, czyli gadżety na przykład, mamy wbudowanie w rolę menedżera rozmowy o tej misji, wizji, plus mamy zarządzanie wizualne, które to mocno wspiera, ale to nie ten odcinek. Zanim przejdziemy do konkretów, w jaki sposób zbudować ten purpose w organizacji, to pozwólcie, że wrócę do swojej definicji przywództwa. Przywództwo to jest umiejętność podłączenia ludzi do firmy, czy też podłączenia ludzi do zespołu, jeżeli akurat jesteś menedżerem zespołu, a nie całej firmy. I to jest, cały czas będziemy mówić o tym, żeby spowodować, żeby ludzie czuli się częścią czegoś więcej niż oni sami. I to jest cholernie trudne. Dlatego purpose, który wam proponuję i podejście, które wam proponuję do purpose, jest niezmiernie istotne do tego, żeby budować poczucie przynależności, ponieważ ludzie nie będą przynależeć do pieniędzy. Muszą przynależeć do czegoś więcej niż oni sami. I my jako istoty ludzkie potrzebujemy tego sensu istnienia. W pracy spędzamy najwięcej swojego czasu dorosłego, częściej spotykamy znajomych z pracy, no to dlaczego tylko według badań Gallupa 14% ludzi w Polsce obecnie odczuwa satysfakcję z pracy. I tym się różni przywództwo od zarządzania, że nie dotyczy ono sposobu działania lidera na co dzień, tak jak zarządzanie, tylko właśnie świadomego podejścia do podłączania ludzi do firmy. I to podejście zaczyna się od purpose. Natomiast w tradycyjnym podejściu, ja rysuję sobie taką piramidę, na samej górze jest zarząd, wiecie, w strukturze, to zarząd nie robi purpose, tylko większość dowozi budżet, bo tak jest rozliczana. W środku tej piramidy są ci, co mają najbardziej przechlapane dzisiaj, są menedżerowie, czyli to są ludzie, którzy delegują zadania i od poniedziałku do piątku, poniedziałek zakładają płetwę rekina na plecy, wchodzą do oceanu kłopotów i problemów i pływają w tym oceanie do piątku i w piątek muszą się zresetować, czy to przez sport, czy przez używki. I na samym dole są pracownicy w relacji transakcyjnej, oni przychodzą, robią swoje i chcą wyjść. I każda próba budowania czegoś więcej niż zaangażowanie transakcyjne kończy się w większości organizacji fiaskiem. Zaangażowanie jest dzisiaj dramatem. 3% ludzi w organizacjach, mimo że te organizacje płacą za pomysły, płacą za innowacje, regularnie w nich uczestniczy. A co dopiero, jakbyśmy mieli powiedzieć, dla mnie definicja zaangażowania, ona jest bardzo specyficzna. Zaangażowanie jest wtedy, kiedy człowiek przychodzi do pracy, kiedy człowiek swoją postawą pracuje w odpowiedniej jakości, rozumie swoją rolę i, uwaga, proponuje usprawnienia, zgłasza problemy, proponuje inicjatywy. Dlaczego? Dlatego, że mu zależy i chce być częścią organizacji, a nie dlatego, że mu się opłaca. I dla mnie to jest empiryczny dowód zaangażowania, czyli człowiek przychodzi, daje coś więcej od siebie niż tylko zwykłą pracę, a nie, ja nie jestem bardzo dużym zwolennikiem mierzenia zaangażowania poprzez wywiady. Zaangażowanie musi być empirycznie udowodnione i empirycznie dla mnie to jest człowiek niezmuszany do niczego, daje coś od siebie więcej niż tylko wykonywanie swoich podstawowych obowiązków. Dlaczego? Bo mu zależy. I teraz, skoro wszystko stanęło na głowie, to ten model funkcjonowania organizacji trzeba postawić na głowie. Wyobraźcie sobie taką piramidę, którą stawiamy na czubku. Na samym dole jest zarząd, który nadaje sens istnienia. Buduje w ogóle kontekst. Nie buduje przynależność przez pieniądze, ale nadaje sens istnienia. Czyli pracuje nad misją, wizją, wartościami, strategią i zastanawia się, jak stworzyć organizację, w której odpowiedni ludzie do tej organizacji się podłączą. To jest refleksja tożsamościowa i strategiczna, o której jest ten dzisiejszy odcinek. W środku są menedżerowie, dalej mają przechlapane, ale w sposób świadomy podłączają ludzi do swoich zespołów, do firmy, a dopiero później zastanawiają się, jak zorganizować to codzienne zarządzanie. I na samym górze, nie na samym górze, Radosław, tylko na samej górze, są pracownicy, którzy przychodzą, bo im zależy. Którzy wiedzą, że większość swojego dorosłego życia spędzają w pracy i nie żyją na 2/7, tylko po prostu podjęli decyzję, czy oni chcą w tych warunkach misji, wizji. W ogóle, wiecie, purpose jest robiony po to, żeby organizacja była wyrazista, żeby mogli ludzie zdecydować, czy chcą tutaj być. I w mojej ocenie podejście do purpose powinno być obsesyjne. Czyli nie byle jakie, nie jacy jesteśmy, tacy jak inni, nie employer branding, dlatego że tak wszyscy robią, tylko cholernie wyrazista organizacja. Dlaczego wyrazista? Bo dla mnie jest to jeden z najważniejszych elementów empatii organizacji, czyli ja pokazuję ludziom na rozmowach rekrutacyjnych i tym, co dzisiaj są, słuchaj, moja firma jest taka, mamy taką misję, mamy taką wizję, mamy taką strategię, mamy takie wartości, w te wartości współuczestniczyli ludzie, żeby je stworzyć, a ty się zdecyduj, czy chcesz tutaj być, czy nie. I na palce jednej ręki mogę takie organizacje wymienić w Polsce. W takiej organizacji miałem przyjemność pracować, to było GE, moja rozmowa rekrutacyjna była właśnie tak mniej więcej, że my jesteśmy taką firmą, takie mamy wartości, taką mamy misję. I zastanów się, czy w to wchodzisz. I te organizacje wyraziste będą przyciągały ludzi, zobaczycie. Jestem o tym przekonany. I my pracując nad tą refleksją tożsamościową i strategiczną. Jak wiecie, Simon Sinek ma taki złoty krąg, on się nazywa Why, How i What. Ja go trochę sobie przerobiłem na własne potrzeby. Ja mam Why, How, Who i dopiero What. Tak, czyli why to jest nadanie sensu istnienia, doprowadzenie do sytuacji, że wszyscy menedżerowie znają, rozumieją się z dlaczego organizacji, tam jest misja, wizja. How rozdzielamy na dwa takie strumienie. Z jednej strony pracownicy proponują wartości, zachowania, postawy wspierające tę misję, wizję, a z drugiej strony management pracuje nad strategią, bo to jest jak mamy zamiar konkurować na rynku i jak mamy zamiar współdziałać ze sobą, czyli wartości, zachowania, a strategia jest definiowana znowu przez gremium strategiczne, przez zarząd. I who to jest upewnienie się, to nie jest zwalnianie ludzi, to nie jest dyskryminacja. Większość organizacji też to omija, bo mówi, że to jest niehumanitarne, tak? Ja miałem też szczęście, że pracowałem w General Electric i selekcja, która odbywała się co roku, top 20, 70 average i 10% osób musiało po prostu opuścić organizację, ale były jasne zasady gry. I ludzie w firmie nie mają być traktowani równo, mają być traktowani sprawiedliwie. I akurat w GE sprawiedliwość polegała na tym, że GE stawiało na najlepszych. I 10% ludzi, która była najsłabsza, musiała opuścić organizację. Tak samo jest w sporcie. Mój ukochany Real Madryt, słuchajcie, odchodził teraz Marcelo, tak, ikona klubu. Kibice prosili prezesa, żeby on został, że on jest dobry, ale on uważa, że on zajmuje miejsce komuś lepszemu od niego. I Perez, który jest prezesem Realu Madryt, powiedział, nie ma nic ważniejszego od klubu. Pożegnał się z Marcelo i on za każdym razem nie zwraca uwagi na te ikony. I tak wygląda sport. Jeśli chcesz konkurować, to musisz non-stop się poprawiać. W sporcie jest to bardzo wyraziste, po prostu nikt nikogo nie trzyma za zasługi. Tak, nie mówię tutaj o polskiej piłce nożnej. No zostawmy to, dobrze? Bo chcemy wrócić do tego. To jeszcze raz zobaczcie. Jeżeli robicie refleksję tożsamościową, strategiczną, będziemy nazywać to purpose. Purpose dla mnie, już powiedziałem, jak powiedziałem na samym początku, purpose dla mnie to jest... dlaczego ja to nazywam po angielsku? Dlatego, że purpose i buduje relację emocjonalną i relację transakcyjną, ponieważ dla mnie purpose, angielskie słowo purpose oznacza i misję, i cele, a w moim wykonaniu to jest misja, wizja, strategia, cele i wartości. Tak sobie do tego podszedłem i mało interesuje mnie krytyka na ten temat, że tak się nie robi, bo ja w ogóle nie cierpię, słuchajcie, stereotypów. Taki jestem, wybaczcie, no, być może brakuje mi pokory, ale mówię o tym, że dla mnie nadanie sensu istnienia, zbudowanie warunków do poczucia przynależności składa się z refleksji tożsamościowej i strategicznej, w której odpowiadamy sobie na 5 takich konkretnych pytań. Misja, dlaczego istniejemy? Wizja, do czego dążymy. Większość menedżerów, znaczy nie większość, część menedżerów myli misję z wizją. Misja jest powodem, dla którego firma powstała lub dlaczego istnieje, czyli dotyczy teraźniejszości, może wynikać z przeszłości, z aspektu emocjonalnego, dlaczego kiedyś ktoś podjął taką decyzję. Wizja dotyczy zawsze przyszłości, czyli do czego dążymy. I teraz czym jest strategia? Strategia odpowiada na pytanie, jak zrealizujemy wizję lub w jaki sposób chcemy konkurować lub w jaki sposób, jaki mamy pomysł na grę. Czyli strategia ma być mocno związana z wizją. Cele strategiczne, jak zmierzymy nasz sukces na przykład w perspektywie 2025 i w poszczególnych latach, gdzie będziemy do tego dochodzić. Oraz wartości, jak chcemy współdziałać na co dzień, by wspierać misję, wizję i strategię, i wartości mają być proponowane przez pracowników. W refleksji w ogóle strategicznej, czyli kiedy robimy pomysł na grę, realizację wizji, ja bardzo mocno zachęcam do przejścia przez koncepcję jeża opisaną w książce Collinsa From Good to Great, czyli od dobrego do wielkiego, gdzie zadajemy sobie 3 bardzo konkretne pytania i szukamy na te pytania jednej odpowiedzi pasującej do wszystkich 3. Co jest naszą największą pasją biznesową? W czym możemy być najlepsi na świecie, tudzież w Polsce, tam gdzie chcemy być? I ostatnia, czy na tym, co jest naszą największą pasją i czy na tym, w czym możemy być najlepsi, możemy zarabiać największe pieniądze? I szukamy naszej strategii, czyli sposobu na to, w czym my chcemy być naprawdę najlepsi. To jest strategia koncentracji. Jak zbudować ten sens istnienia, nadać sens istnienia i zbudować poczucie przynależności? Wiecie, my jesteśmy taką organizacją, jesteśmy na rynku, 18 rok leci, popełnialiśmy bardzo dużo błędów i tych takich refleksji tożsamościowych, strategicznych powiedziałbym, że zrobiliśmy już ponad 100. Dla różnych organizacji, tak? Z różnymi wynikami. Natomiast tam, gdzie się utrzymało to i tam, gdzie te organizacje
żyją tym dalej, przeszliśmy i wypracowaliśmy sobie takie 5 kroków nadawania sensu istnienia, budowania poczucia przynależności. Pierwszy krok, bardzo nieoczywisty, to jest budowanie potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że menedżerowie bardzo chętnie uczestniczą w warsztatach strategii, misji i tak dalej. Jest to po prostu ich konik. Jest to temat, który oni uznają za duży splendor i jeżeli chcecie, żeby zarząd coś robił, no to w nazwie tej inicjatywy powinno być strategia. Taki żarcik. Natomiast budowanie potrzeby u nas, my dzielimy na 2 takie etapy. Pierwszy krok to jest przeprowadzenie indywidualnych wywiadów w zapewnieniu takiej, wiecie, atmosfery anonimowości i atmosfery swobody. Ja najczęściej robię to na lunchach albo na spotkaniach poza firmą i przeprowadzam wywiady z kluczowymi interesariuszami, z członkami zarządu, z top menedżerami, zadając im 7-8 pytań, ale to, co kręci bardzo te zarządy, to to, że konkludujemy te wywiady takim raportem i spotkaniem, na którym pokazujemy, co oni myślą o firmie. Oczywiście jest to zanonimizowane, ale oni tak bardzo nie mogą się doczekać, czy pomysł na firmę i odpowiedź na te 8 pytań kolegów i koleżanek z zarządu, czy też z grupy menedżerskiej jest podobne, czy nie jest spójne. W związku z tym drugim naszym krokiem tego nadawania sensu istnienia, budowania poczucia przynależności jest zrobienie takich 2-dniowych warsztatów refleksji strategicznej, które odbywają się w takiej agendzie. Zobaczcie, ile szczegółów tutaj pokazuję, tak, dla konkurencji też. Pierwsze to jest podsumowanie tych wywiadów, to robimy taki executive summary, dosłownie jest 8-10 slajdów, gdzie pokazujemy, jak oni rozumieją organizację, jakie są im ambicje. Na przykład jednym z pytań, które zadajemy, to kiedy jako menedżer będziesz się czuł spełniony, jak uważasz, powinna być organizacja zorganizowana, żeby budować najwyższy poziom zaangażowania i tak dalej, i tak dalej. I to jest pierwszy element tego warsztatu. Drugi element to jest inspiracja, czyli pokazywanie tego procesu nadawania sensu istnienia, poczucia przynależności z innych firm. Mamy trochę własnych case studies, nie musimy się posiłkować niczym z zagranicy. Nie mówię to, że te zagranice są złe, ale pokazujemy z polskiego podwórka, europejskiego podwórka takie procesy właśnie nadawania sensu istnienia. I w drugim dniu takiej refleksji strategicznej budujemy prototyp misji, wizji w organizacji, czyli zadajemy sobie pytania, dlaczego istniejemy i do czego dążymy i z tym prototypem, uwaga, nie idziemy w łańskiej szarży do organizacji, mówimy mamy to, bo pracownicy nie powiedzą wam, o, nie mogliśmy się tego doczekać, tylko mówimy do pracowników, słuchajcie, jako zarząd tej firmy postanowiliśmy uporządkować aspekty takie fundamentalne, tak, misje, wizje, odpowiedzieliśmy sobie na takie pytania i teraz chcemy po pierwsze dowiedzieć się, co wy na to, i zapytać was, jakie wyobrażacie sobie wartości, zachowania, zasady współpracy, bo nie wszyscy rozumieją słowo wartości, by stworzyć środowisko pracy, w którym wspólnie na to pracujemy. Dlatego w pierwszym kroku, tak jak powiedziałem, budujemy potrzebę, w drugim robimy pierwsze warsztaty refleksji strategicznej, z prototypem idziemy do pracowników, robimy spotkania z pracownikami, najczęściej jest to 1, 2, 3 spotkania ze wszystkimi pracownikami, gdzie w pół godziny członkowie zarządu pokazują pomysł, pokazują prototyp i organizujemy taką ankietę. Słuchajcie, my mamy taką frekwencję na tych ankietach, 90%, 95%, ale dlatego, że zadajemy w niej tylko 3 pytania. Pierwsze pytanie jest, na ile identyfikujesz się z tą propozycją misji, wizji? Drugie pytanie jest, uzasadnij swoją odpowiedź. I trzecie pytanie, jakie proponujesz wartości, zasady współpracy w organizacji, by wspierać tę misję, wizję? Opracowujemy wyniki i wracamy, robimy drugi warsztat refleksji strategicznej i to jest krok 4, gdzie wypracowujemy, gdzie po pierwsze pokazujemy, na ile ludzie się z tym identyfikują, bo pokazujemy NPS-a do misji, wizji. Na tej podstawie podejmujemy decyzję, czy idziemy w tym kierunku, czy to trzeba zmienić. Oczywiście robimy fine-tuning, wypracowujemy ostateczną wersję misji, ostateczną wersję wizji i wartości, które zaproponowali ludzie, który też ostatecznie zarząd wybiera, bo to ludzie proponują. Najczęściej jest to tak zrobione, że z tych, co wybrali pracownicy, 2-3 wartości są formalizowane, ale zarząd jedną dorzuca, to jest taka wartość aspiracyjna, która być może nie pojawiła się w tych wywiadach, ale zarząd chce, na przykład jak ostatnio u jednego z naszych klientów, wartości na podstawie misji, wizji, którą zarząd zaproponował, ludzie powiedzieli o współpracy, o rzetelności, a zarząd dodał determinację.
Dlatego, że tego zabrakło i dlatego, że zarząd chciał, żeby to zostało uwzględnione w wartościach organizacji. I w ten sposób, i ostatni krok to jest komunikacja w organizacji. Czyli słuchajcie, budując purpose, ja proponuję przejść przez takie 5 konkretnych kroków. Pierwsze, zbudowanie potrzeby. Wywiady, zrobienie bardzo dobrego podsumowania menedżerskiego, pokazanie, zapytanie się, czy chcemy iść dalej, czy chcemy to zbudować. Następnie drugi krok to jest warsztat refleksji strategicznej numer 1. Gdzie najczęściej przez 2 dni pokazujemy inspirację, pokazujemy właśnie ten raport, wypracowujemy prototyp tego i przygotowujemy się do pierwszej komunikacji dla pracowników. Zobaczcie, że tym ludziom się chce. Im się chce pokazać prototyp, nie ostateczną wersję. Chce im się pokazać prototyp, dlatego że oni chcą to robić, tylko nie wiedzą jak. I my pokazujemy im ten konkretny proces, w którym budujemy sens istnienia, nadajemy sens istnienia i budujemy warunki do poczucia przynależności. Bierzemy feedback od pracowników, opracowujemy, jakie wartości zaproponowali, jakie są najczęstsze wskazania, pokazujemy, na ile się ludzie z tym identyfikują. Czasami też korzystając z tej okazji, robimy również badanie NPS-owe pracodawców, czyli dodajemy jedno pytanie, czy polecasz pracę w tej firmie, czasami. I czwarta rzecz, wypracowujemy ostateczną wersję purpose, czyli misji, wizji, wartości, tak? I budujemy proces komunikacji w organizacji, pomysł na tę komunikację i tak jak wam powiedziałem wcześniej, komunikacja purpose w organizacji trwa 12 miesięcy. To jest refleksja tożsamościowa, do tego dokładamy jeszcze refleksję strategiczną, czyli mając misję, wizję, propozycję wartości od pracowników, budujemy po prostu strategię. Ja wiem, że czasami mówię, że strategię robimy przed wartościami, czasami po wartościach, czasami w tym procesie. Ja bym tak powiedział, taki tekst, którego nie cierpię w doradztwie, to zależy. I tak to zaparkujmy. Pamiętajmy, że sama refleksja tożsamościowa ma zbudować zaangażowanie emocjonalne, ale potrzebujemy jeszcze refleksję strategiczną, żeby ludzie nie musieli się domyślać, czy mamy pomysł na tę firmę, pomysł na to, jak wygrywać na rynku, pomysł na to, jak konkurować. I przejście przez te 5 kroków powoduje, że my nadajemy, dążymy do spełnienia warunków docelowych. Zobaczcie, po pierwsze, 100% kadry zarządzającej, która uczestniczy w tym procesie, się z tym, co wypracowało, identyfikuje. Po drugie, minimum 80% pracowników wypowiedziało się na temat tego, jakby chciało pracować. I po trzecie, 100% ludzi rozumie misję, wizję, strategię, wartości w organizacji, ponieważ poświęciliśmy na to 12 miesięcy. Oczywiście nie porzuciliśmy wszystkiego, tylko ta komunikacja jest wprowadzona w proces, jaki organizacja pracuje na co dzień, czyli w run the business. Czyli jeszcze raz, pierwszym krokiem budowania efektywnej organizacji i angażującej jednocześnie jest purpose. Purpose w moim wydaniu składa się z 5 elementów. Pierwszy, misja, dlaczego istniemy lub w co wierzymy. Drugi, wizja, do czego dążymy lub co chcemy osiągnąć. Najczęściej przyjmuje to postać jednego zdania, jak najprostszego, takiego, które spowoduje, że ludzie za tym po prostu pójdą. Trzecia rzecz to jest strategia. Strategia, czyli w jaki sposób my zrealizujemy wizję. Czwarta, cele strategiczne, jak ją zmierzymy i skąd będziemy wiedzieć w poszczególnych latach, że nam się udaje. I te cele strategiczne powinny być zebrane na 4 perspektywach wzrostu, zdolności do adaptacji, zaangażowania oraz skuteczności, tudzież efektywności organizacji. I piąta rzecz to są wartości uzupełnione o zachowania, czyli jak chcemy współpracować ze sobą na co dzień, by wspierać misję, wizję i strategię. W jaki sposób to robimy? Najpierw budujemy potrzebę. Później pierwsze warsztaty refleksji strategicznej budujemy prototyp. Z prototypem idziemy do ludzi i pytamy się po pierwsze, co oni na to i jakie wartości proponują. Potem wybieramy ostateczne wartości i zachowania i w następnym kroku projektujemy komunikację w organizacji i to komunikacja z rolami, z interesariuszami, z ryzykami, z konkretnym planem. Mamy po prostu plan na to, że ona się po prostu odbywa i później potrzebna jest nam po prostu konsekwencja. To, co robimy tutaj, to jest refleksja tożsamościowa, to co powiedziałem. Po tym ćwiczeniu mamy misję, mamy wizję, mamy wartości. Bardzo często wtedy komunikacja odbywa się, mamy pierwszy town hall meeting, mamy pierwsze spotkanie z pracownikami, pokazujemy tę komunikację. Pokazujemy, jakie były wyniki tego badania, jakie wartości zaproponowali, jaki był NPS do misji, wizji, do tej propozycji i tak dalej. Mamy plan komunikacji, ta komunikacja dzieje się w organizacji i pracujemy nad strategią.
tak? Czyli sposobem realizacji tej misji, tej wizji, przepraszam, i to jest najczęściej proces, który zajmuje 3 miesiące, jeżeli mamy tyle czasu, żeby usiąść, ale o tym opowiem Wam już w kolejnym odcinku. Będzie to druga część o purpose, czyli reasumując, refleksję tożsamościową, po której mamy misję, wizję, wartości i refleksja strategicznej, po której mamy pomysł na firmę, na jej konkurowanie, na realizację wizji. To jest to, od czego organizacje, które dzisiaj zastanawiają się nad transformacją, nad zbudowaniem angażującej, efektywnej firmy, powinny zacząć, tak jak Simon Sinek mówi, zaczynają. Dlaczego to moje? Dlaczego jest trochę bardziej skonkretyzowane, bo mamy i aspekt emocjonalny, i aspekt transakcyjny. To, co chciałem powiedzieć, pamiętajcie, że motywacja 2.0 to jest motywacja, w której większość pokolenia X, Y zostało wychowane, czyli my potrzebujemy mieć uwzględnioną metodę kija i marchewki w organizacji, bo tak ludzie są przyzwyczajeni, ale zastanawiać się, jak łączyć to z motywacją 3.0, czyli self-determination theory, bym tak powiedział, na kanwie książki Drive, czyli motywacji wewnętrznej. Ja bym tak powiedział, że potrzebujemy w organizacji i relacji transakcyjnej, i relacji emocjonalnej, i tej relacji umysł, serce, kieszeń, czyli przychodzę do firmy, bo jest ciekawie, bo lubię, bo się rozwijam, bo mój szef wyciąga mnie ze strefy komfortu. Przychodzę do organizacji, bo lubię, bo się utożsamiam, bo mam potrzebę, bo przynależę do czegoś więcej niż ja sam, tak? Czyli serce. I przychodzę do organizacji, ponieważ mi się opłaca, ponieważ zarabiam pieniądze, ponieważ mogę za te pieniądze żyć, mogę się utrzymywać, mogę utrzymać rodzinę, i wszystkie trzy nici relacji powinny być wzmacniane. Nie ma w mojej ocenie lepszej metody, jak nadanie sensu istnienia, zbudowania poczucia przynależności, ale na to trzeba poświęcić trochę czasu. Dobra wiadomość jest taka, że większość zarządów chce to robić, marzy o tym, żeby mieć tę tożsamość i mieć tę strategię. Nie wie po prostu, jak do tego procesu podejść. Ja Wam powiem, na pewno nie stereotypowo, na pewno nie w taki sposób, jaki byliśmy uczeni w kontekście pokaż ludziom misję, wizję, na pewno będą się w to angażować. Nie, to nie działa. A przynajmniej my nie umiemy tak robić. Działa bardzo dobrze zaplanowany proces skupiony na warunkach docelowych. Na koniec, jeśli chcecie się tego uczyć, tego pragmatycznego podejścia do tych 5 kroków transformacji organizacji, uzupełniając to o strategiczne przywództwo, o zarządzanie stresem, o krytyczne myślenie, o zarządzanie własną energią, to zapraszam Was do aplikowania na program rozwojowy Leadership Executive Program. Szczegóły znajdziecie na leadershipexecutiveprogram.com. Zapraszam Was do bezpłatnych konsultacji, kiedy ze mną, czy z moimi wspólnikami, partnerami, menedżerami rozmawiamy, czy ten proces jest dla Was. Proces rekrutacji wygląda tak, że najpierw rozmawiamy z kimś od nas z biznesu i ustalamy, czy to jest program w ogóle dla Was, a później mamy rozmowę rekrutacyjną, bo my chcemy, żeby grupa miała wartość, i rozmowie rekrutacyjnej będziemy Was zniechęcać do tego programu i opowiadać o tym, ile trzeba poświęcić czasu, bo ja chcę być fair, ile trzeba poświęcić czasu, co to Wam da, i wspólnie po tych 2 etapach podejmujemy decyzję, czy ten program jest dla Was. Także dziękuję Wam dzisiaj za to, że jesteście ze mną w tym podcaście, i będziemy teraz nagrywać mięso, reasumując ten odcinek. Purpose to jest i cel emocjonalny, i cel biznesowy. Dla mnie wypracowałem sobie 5 elementów, które na ten purpose się składają. Misja, dlaczego robimy to, co robimy, wizja, do czego dążymy, strategia, jak chcemy zrealizować wizję, jak chcemy konkurować, cele strategiczne, jak to chcemy zmierzyć, i wartości, jak powinniśmy współpracować na co dzień, by wspierać tę misję, wizję i cele. To, co warto zapamiętać, to to, że to nie jest tak, że my pstrykniemy i na jednych warsztatach to zrobimy. Na to jest potrzebny proces. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Za tydzień w tym podcaście opowiem o tym, jak się robi strategia. Do zobaczenia. Cześć. Do usłyszenia raczej. Pa, pa.